Działa? Jasne. Że ten wieczór mogę spędzić z Wami i podzielić się krótką czy refleksją na temat oczekiwania. Tak jest na nasz tytuł w oczekiwaniu. Możemy dać jeszcze dopowiedzieć na co, na kogo czekamy, co jest tą taką perspektywą nas, osób wierzących. Czy oczekiwanie, czy nadzieja jest częścią naszej wiary i naszego życia z Bogiem. Patrząc na taki kontekst naszego świata, w jakim jesteśmy, żyjemy w świecie, który jest napięty. Czujemy to napięcie na poziomie geopolitycznym, mamy wojny, na poziomie gospodarczym, ekonomicznym. Jakiś czas temu mieliśmy pandemię, zmiany klimatu, ekonomia, inflacja, patrząc na zmiany kulturowe, to, co się dzieje w Europie i na świecie, może budzić niepokój albo stawia nas w takiej sytuacji dużej zmiany, która przychodzi, która no, czasami można zaskoczyć. Jakby to była zmiana cywilizacji. I chrześcijaństwo, nasza wiara, to, co my odkrywamy z Bogiem, nie jest jakimś takim głównym trendem, przynajmniej w tej części świata. Żyjemy w świecie, który oddala się od tego korzenia chrześcijańskiego, a zmierza w inną stronę. Ale ten świat też buduje swoje oczekiwania, swoje nadzieje, swoje pokłada w różnych tendencjach. Ale może też być takim miejscem, gdzie tracimy nadzieję, gdzie widzimy, że wszystko idzie w złą stronę, że świat zmienia się i te zmiany są straszne i nieodwracalne. Tak jak zagłada, która może przyjść wraz z wojną, z jakimiś napięciami czy z kataklizmami. Więc oczekiwanie i nadzieja, jaką nie mamy chrześcijanie, jest czymś, co może być światłem dla tego świata. I przeżywamy czas Adwentu i on jest takim szczególnym, wyjątkowym momentem w liturgii Kościoła w ciągu całego roku liturgicznego, bo chcemy się zatrzymać na dwóch takich ważnych elementach w tym Adwencie. Pierwsze, żeby sobie uzmysłowić, że jako wierzący w Jezusa Chrystusa czekamy na Jego przyjście. On już raz przyszedł, ale przyjdzie jeszcze raz. I druga część Adwentu, którą rozpoczęliśmy, jest tą wspomnieniem Jego pierwszego przyjścia. Między tymi dwoma przyjściami, pierwszym a drugim, rozciąga się czas Kościoła. I my jesteśmy w drodze między pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa. I Adwent jest tym radosnym czasem oczekiwania, budowania nadziei. Tak jak wspomniałem, tutaj było, nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się nasze odkupienie. To jest ten motyw, który mamy w Adwencie. Więc chciałbym dzisiaj mówić o takiej perspektywie chrześcijańskiej, jak budować taką postawę nadziei w swoim sercu, na czym ją oprzeć, jak być pośród tego sytuacji, które nie napawają optymizmem, mieć taką perspektywę, która przekracza to, co widzimy tu i teraz na tym świecie i sięga rzeczywistości, które są z Bożej perspektywy, Bożego Królestwa. Więc chcę mówić o tym, co jest jakby istotnym celem życia chrześcijańskiego i istotną taką tajemnicą, którą cały czas powinniśmy odkrywać. To jest temat paruzji, powtórnego przyjścia Jezusa. I tak patrząc na Nowy Testament, na Pismo Święte, ten temat paruzji i nadejścia Królestwa Bożego, bo to jest ten główny temat, który słyszymy, w Nowym Testamencie jest wspomniany częściej niż jakakolwiek inna prawda. Nawet mniej o Eucharystii jest, mniej o modlitwie, mniej o jakichś innych tematach, które mamy, jak temat paruzji, przyjścia Królestwa Bożego. I to już od czasów Jezusa. Kiedy Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia, to mówił, bliskie jest Królestwo Boże. Kiedy Jezus rozpoczął swoją naukę, publiczną działalność, mówi, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże. Kiedy apostołowie żegnali Jezusa, kiedy powracał do Ojca w dniu w niebo wstąpienia, zadali mu pytanie, Panie, kiedy odbudujesz Królestwo Dawida, Królestwo Izraela? Jezus powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, wy idźcie i głoście Królestwo Ewangelii na krańce świata, bo Ojciec tylko wie, kiedy to przyjdzie. Więc jest jakaś tajemnica Królestwa Bożego i gdybyśmy prześledzili Ewangelię, Nowy Testament, też już w Starym Testamencie jest tego zapowiedź, to jest wiele, wiele tekstów i proroctw, obietnic mówiących o tym, że Królestwo Boże przyjdzie. I Kościół w swojej tradycji pielęgnuje tą nadzieję. Myślę, że my zbudowani jesteśmy jako Kościół w takich dwóch rzeczywistościach. Jedna to jest pamięć Bożych rzeczy. Wielki dzieł Boga nie zapominajmy. Taka była wiara Izraela. Dlatego pamiętamy wydarzenia zbawcze. Tak wspominać będziemy przyjście Jezusa, kiedy narodził się w Betlejem. Albo najważniejsze wydarzenie zbawcze, jak pamiątkę Jego Paschy, którą świętujemy w dniu wielkanocnym. Mamy Triduum Paschalne. Świętujemy Dzień Pięćdziesiątnicy, przypominamy sobie te rzeczy, pamiętamy o nich i uobecniamy, chcemy przeżyć je na nowo. Więc nasza wiara oparta jest na pewnej pamięci. Tak samo jak Izraelici, którzy pamiętali, co Bóg dla nich uczynił. Wyprowadził ich z Egiptu, był wierny, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, przez Jordan, pokonał ich wrogów, był wierny w każdym momencie ich życia. Nawet oni, kiedy byli niewierni, Bóg był wierny i Bóg był zawsze wierny swoim obietnicom. Więc nasza wiara w Kościele buzuje na tej samej wierze. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I to jest taki fundament naszej wiary. Bez tego nie ruszymy dalej, bo gdyby On nie umarł i nie zmartwychwstał, próżna była nasza wiara, nie mamy nic. Ale On to uczynił. Więc naszą wiarę budujemy na tej pierwszej prawdzie, na Jezusie Chrystusie, jako prawdziwym Synu Bożym, prawdziwym człowieku, który przeszedł przez śmierć do życia, zmartwychwstał, pokonał grzech i wstąpił do Ojca. I czy to już wszystko? Czy na tym tylko wiara się kończy? Co wspominamy? Co było? Czy ten świat tak bardzo się zmienił, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, mamy satysfakcję? Czy Królestwo Boże już przyszło? Można opowiedzieć tak i nie. Ale jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w oczekiwaniu. Już, a jeszcze nie. I mamy dwa wymiary właśnie tego myślenia o czasach ostatecznych, czy tak zwanej eschatologii, o rzeczach ostatecznych. Albo mówimy o tym, że to niebo to jest rzeczywistość, do której dopiero wejdziemy po śmierci. Każdy z nas umrze, chyba że Jezus przyjdzie wcześniej, wtedy już nie będzie śmierci. I po śmierci mamy tą perspektywę albo niebo, ewentualnie czyściec, no i jest jeszcze piekło. I nasza eschatologia, nasze myślenie o przyszłości kończy się na tym. Mówimy, że obym się chociaż do czyśćca dostał, bo stamtąd to już do nieba. Z czyśćca nie idzie się do piekła, tylko do nieba jest czas jeszcze oczyszczenia. I chcemy budować naszą eschatologię, nasze myślenie, oczekiwanie na to, żebym spotkał Jezusa tam w Królestwie Bożym ze świętymi. Ale taka eschatologia ucieka nam od rzeczywistości, ucieka nam od tego świata, w którym my żyjemy. Zabiera nas w jakieś przestrzenie dalekie, odległe stąd. Jakbyśmy mieli opuszczać ten świat. I najlepiej by było go już nawet dzisiaj opuścić. No bo on jest dla nas trudny, wymagający. Cierpienie, śmierć, choroba, starość. Wszystko to, co się wiąże z obumieraniem. Trud, pot czoła, praca. Oprócz tego to jest ta negatywna część. Ale też jest radość, nadzieja, wszelkie różne nasze szczęścia, które pokładamy w tym świecie, piękno, dobro, które doświadczamy w miłości, w relacji, w rodzinie, w kościele, wśród przyjaciół. I ten świat jest takim miksem tego wszystkiego. Ale chcemy iść do nieba, aby tam spotkać się z Bogiem. Ale perspektywa Królestwa Bożego to nie jest perspektywa tylko nieba. Że tam będzie już wszystko dobrze. No i tak się utarło, że jak myślą ludzie o niebie, to jest takie nudne miejsce wręcz. Siedzieć na chmurce, patrzeć na świętych, śpiewać te psalmy, albo cokolwiek tam robić, być na liturgii, wiecznie odpoczywać, wieczne odpoczywanie, grasz, nie dać Panie, jakbyśmy mieli tylko odpoczywać, w sensie takim nic nie robić. No po jakimś czasie, nawet dla mężczyzn, to byłoby ciężkie, no. Co tam robić? Modlić się cały czas? Być na adoracji? No bo przecież to niebo jest daleko od naszego świata. Tam się... Co tam jest? To już czasami piekło dla niektórych jest bardziej atrakcyjne, no bo będzie można jakieś przyjemności zażywać. Przynajmniej niektórzy tak mogą myśleć. Ale to nie jest prawdziwa eschatologia. My czekamy na coś większego niż tylko to, że pójdziemy do nieba. Tak. Ale czekamy na to, żeby Bóg przemienił i ziemię, i niebo w nowe niebo i w nową ziemię. Czekamy, żeby Królestwo Boże przyszło tu, stąpiło do nas. I Jezus jako Mesjasz, który przyszedł pierwszy raz w uniżeniu, w pokorze, przygotował nam tą drogę. Otworzył. On jako pierwszy zmartwychwstał. Stał się jakby zadatkiem. Otworzył drogę do nieba. Ale te same niebo, które On teraz zamieszkuje z Ojcem, siedzi po Jego prawicy, aż do czasu, aż do momentu, który tylko Ojciec zna, stąpi na niebie, na ziemię, połączy się. To, co widzialne, z tym, co niewidzialne. To, co duchowe, z tym, co materialne. To, co święte, Boże, przyjdzie do tej rzeczywistości, którą my jesteśmy. Królestwo Boże przyjdzie do nas. Stanie się pośród nas. Wszyscy zmartwychwstaniemy. Świat zostanie odmieniony. Rzeczywistość tego świata zmienia się. Nie będzie końca świata. Będzie przemiana świata. Będzie transformacja z tego, co przemijające, w to, co wieczne. Z tego, co słabe, w to, co mocne. Z tego, co jest jak ziarno, które obumiera, aż do tego, co przynosi plon. Z tego, co cielesne, w to, co duchowe. O tym mówi Nowy Testament. I to jest ta główna nadzieja, którą niesie Kościół. Gdzie ją możemy spotkać? Myślę, że najlepiej ją można spotkać w liturgii. Mamy na przykład taką aklamację w Eucharystii. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Kiedy mamy modlitwę nasz, o Ojcze nasz, mówimy przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. W czasie Adwentu wiele tekstów liturgicznych, słowa, które czytamy, mówi o tym momencie, że Pan przyjdzie w chwale, że przyjdzie sądzić żywych i umarłych. To mamy w credo. I ta prawda w Kościele jest dla nas taką, którą wyczekujemy w przód, w obietnicach. I w tym momencie możemy być bliscy Izraelowi, który właśnie tak budował swoją wiarę. Na pamięci, na tym, co Bóg uczynił i na obietnicach, co im obiecał, do czego ich zaprasza, co im da. I jedną z wielkich tajemnic, którym oni noszą, obietnicy, które mają, to jest obietnica ludu, że da im potężny lud, którym będzie, Abraham otrzymał tę obietnicę, i obietnica ziemi, która będzie ziemią, którą Bóg będzie przemieniał. Da im królestwo pełne sprawiedliwości i pokoju. I mamy tutaj Izajasza, który pokazuje tą ziemię, która się zmienia. Miejsce pokoju i sprawiedliwości. Dla nas czasami ta tajemnica obietnic Bożych jest taka oddalana. Nie przyswajamy sobie ją. Bardziej jesteśmy skłonni mieć takie myślenie o Kościele w kategoriach przeszłości. Chcemy wspominać wielkich świętych, wspominać rocznice różne, jubileusze. Chcemy to sobie uzmysławiać. I to jest dobre, bo chcemy coś zaczerpnąć z tego, co otrzymaliśmy. Ale jak bardzo nasza wiara jest skierowana na to, co przed nami. Że najlepsze jeszcze przed nami. Że Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Że już otrzymaliśmy zbawienie, ale pełnia zbawienia przyjdzie. Że już otrzymaliśmy Ducha Świętego, ale to jest zadatek. A pełnia będzie. otrzymaliśmy tylko część. I po części poznaliśmy, po części wiemy, ale kiedy On przyjdzie, wszystko się zostanie odsłonięte. Więc nasza wiara musi budować na tych dwóch ważnych elementach. Jednym na pamięci, wspominajmy te dzieła Boże w moim życiu. Co Bóg uczynił dla mnie? Że wyrwał mnie ze śmierci do życia. Że uznałem Go jako Pana i Zbawiciela. Że mogę z Nim iść. On jest moją drogą, prawdą i życiem. Że On mnie nie opuści. Wszystko może przeminąć, ale nie Jego miłość do mnie. Ale tak samo mocno wyznawajmy wiarę i obietnicę Boże, że On przyjdzie. Że przemieni ten świat. I chrześcijanie to jest taki lud, który na tym świecie ma jedno zadanie najważniejsze. Najważniejsze zadanie chrześcijan. To jest wzbudzać nadzieję, że przyjdzie Królestwo Boże. Że Bóg nie zapomina o swoim ludzie. Że pośród trudu, cierpienia, śmierci jest nadzieja. I nie tylko kiedy jesteśmy na pogrzebie to wspominamy, ale jesteśmy zobowiązani jako Kościół, aby dawać ludziom nadzieję. Kiedyś słyszałem taką myśl, parafrazując Benedykta XVI, jeszcze kardynała Ratzingera, że on mówił o przyjściu Jezusa na świat. Jaka to była tajemnica Jego wcielenia, że stał się jednym z nas. Że smutny świat otrzymał radość Ewangelii, radość zbawienia. I ten smutny świat, który żyje obok Boga, z daleka od Boga, odchodząc od Boga, zapominając o Nim, albo czasami z Nim walcząc, jest smutny, jest w ciemnościach. Potrzebuje światła nadziei. I w Adwencie przynosimy to światło. Przynosimy tą tajemnicę do ludziom, mówiąc, słuchajcie, przyjdzie moment, przyjdzie dzień, nabierzcie ducha, podnieście głowy, bo zbliża się nasze odkupienie. Jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, aby budować tą nadzieję. Jak ją budować w swoim życiu? Jak żyć tą nadzieją? Myślę, że tutaj możemy się uczyć od Żydów, którzy bardzo mocno pielęgnują tajemnice Bożych obietnic i tego, co Bóg mówi. Że oni na serio biorą Słowo Boże. Że to, co Bóg zagłożył w przymierzu, to jest. I to, co im obiecał, to będzie. I są nosicielem takich obietnic mesjańskich cały czas, że Bóg wypełni swoje obietnice. Co to znaczy dla nas? Kiedy sięgasz do Słowa Bożego, do Pisma Świętego i słyszysz, czytasz o tym, co Bóg przyobiecał nam, że zmartwychwstaniemy, że nasze ciała będą wolne od pokus, od cierpienia, od starości, od jakiegokolwiek zepsucia, że zmartwychwstanie jest naszą nadzieją, to możemy się modlić. Panie, buduj we mnie tą nadzieję. Chcę patrzeć z nadzieją na to, że Ty poprowadzisz mnie do zmartwychwstania. Że moje ciało tak zostanie odkupione. Dlatego też jest wartość naszego ciała, że to nie jest problem dla nas, ale jest darem, który mamy pielęgnować, bo ono będzie podobne do ciała Jezusowego, zmartwychwstałego. Kiedy widzimy sytuacje związane z wojnami, z niepokojem, z tym, co się dzieje, to jest wołanie o to, aby Pan pomnożył w nas tą wiarę o pokój Boży. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdą, Panie, Twoje prawa, Twoje rządy. Niech nastanie Twój pokój. Żaden rząd tego nie da. Żaden układ polityczny tego nie czyni. Żadna partia polityczna nie może tego obiecać. Nikt nie może dać takiego pokoju, jaki da Mesjasz Jezus, kiedy przyjdzie. Bo On jest naszym pokojem. On jest naszą sprawiedliwością. Więc to wzbudza nas taką modlitwę. Panie, ja chcę się modlić za tymi, którzy rządzą, którzy prowadzą, przewodzą, aby, Panie, byli otwarci na nadzieję Twojego pokoju, aby przychodzili do Ciebie, abyś Ty budował królestwo w nich, aby mogli przynosić to, co Ty dajesz. Kiedy widzimy ten świat w jego kataklizmach, w jego degradacji, zniszczeniu, to też jest wołanie w nas. Niech przyjdzie Twoje królestwo, bo całe stworzenie woła, jęczy i wzdycha, oczekując przybrania się Synu Bożego, powie list do Rzymian. Więc jest to zaproszenie dla nas, żeby wołać: Panie, prosimy Cię, uzdrów tą ziemię, przemień ją, ona jest naszym darem. A z drugiej strony jesteśmy za nią odpowiedzialni, mamy ją, o nią dbać. Kiedy widzimy śmierć naszych bliskich, chorobę i cierpienie ich, tutaj się też objawia ta nadzieja Królestwa Bożego. Panie, przyjdź z uzdrowieniem, bo Twoje Królestwo jest pełne zdrowia. Przyjdź z nadzieją dla tych ludzi, że Twoje Królestwo jest dla nich miejscem spotkania. Jeśli żegnamy naszych bliskich, to chcemy z nimi powiedzieć: chcemy się z Wami spotkać. Tu, na ziemi, w Królestwie Bożym, zmartwychwstaniemy. Wszyscy staniemy przed tronem Jezusa, przed tronem Baranka. Będziemy uwielbiać Go. Więc ta nadzieja jest tak silna, jak obietnice Boże, które są niezmienne. Ta nadzieja nie jest z nas, że ja sobie pomyślę, może tak będzie, może nie, bo my taką nadzieję mamy. Może mi się uda, a może nie uda. Może to królestwo przyjdzie, a może nie przyjdzie. Może Bóg to odmieni, a może nie odmieni. To jest nasze myślenie. To jest nasza ludzka słabość. W Bogu tego nie ma. Jeśli Bóg mówi, że Królestwo Boże przyjdzie i będzie ustanowione Jego rządy, Jego panowanie, Jego władza i autorytet, Jego królestwa, że obietnice, które daje, On je podtrzymuje i za nimi stoi, to tak się stanie. To jest bardzo wielka siła, która buduje nasze życie w kierunku tego spełnienia, ukierunkowuje nas. Daje nam też taki pokój w tym, co przeżywamy, że nie wszystko dopełnię w tym życiu sam, że ten świat nie będzie doskonały, Kościół nie będzie doskonały, świat nie będzie doskonały, dopóki Królestwo Boże nie przyjdzie. Nie wszystko zależy ode mnie. Nie ja podtrzymuję tą nadzieję, ale ta nadzieja podtrzymuje mnie. To ona jest takim motywem mojego życia, mojego działania, że moja niedoskonałość woła o doskonałość Boga, który mnie zmieni. Moje słabości wołają o Jego moc, o Jego łaskę. Tak jak mój grzech woła Jego miłosierdzie. Tak jak mój ból i smutek woła Jego królestwo, gdzie Bóg otrze każdą łzę. To jest siła tej nadziei. To jest to patrzenie w przód. Jeśli chcę widzieć ludzi zdrowych, pełnych życia, radości i szczęścia, to naprawdę wołam dla nich: niech Królestwo Boże przyjdzie. Niech już ich dotyka ta łaska tych pierwszych darów Królestwa, które mamy, aż przyjdzie w pełni. To jest prawdziwa wiara chrześcijan. Patrzeć tam i widzieć to, co jeszcze inni nie widzą, ani nie słyszą. A my przez słowo, przez wiarę, przez nadzieję możemy po to sięgać. Chciałem też powiedzieć o Duchu Świętym, bo to On jest tym, który tą nadzieję w nas woła, budzi. On jest tym, jak mówi Apokalipsa, który woła: Maranata, przyjdź Panie. I oblubienica i Duch wołają: przyjdź. Amen, przyjdź Panie Jezu. Tak kończy się Apokalipsa, tak kończy się słowo Pisma Świętego. Amen, przyjdź Panie Jezu. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Będę. To jest głębokie wołanie Ducha Świętego i Kościoła, oblubienicy, która czeka na swojego oblubieńca. My naprawdę jesteśmy w przededniu godów. Jesteśmy bliżej tego momentu niż nasi przodkowie. Każde pokolenie otrzymało tą nadzieję. Każdy ten dzień jest dla nas jakby podtrzymywaniem tej prawdy. Jakie daje pragnienie właśnie Duch Święty w nas, kiedy wołamy: przyjdź Maranata? Myślę, że w XX wieku mieliśmy takie potężne doświadczenie odnowy charyzmatycznej, wylania Ducha Świętego w wielu częściach ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła. Przeżyłem takie doświadczenie, modlitwę o wylanie Ducha Świętego i rzeczywiście realna obecność Ducha Świętego dotknęła mojego serca. I to, co pierwsze mnie zaskoczyło, co miałem takie wielka radość i pokój, takie doświadczenie Bożej miłości i taka naprawdę głębia wiary, że Jezus prawdziwie żyje, to mnie tak umocniło w wierze, ale zaraz z tym przyszło wielkie takie taka nadzieja, takie zrozumienie, że Pan przyjdzie wkrótce i że On jest blisko. I to było coś niezwykłego. To był dar Ducha Świętego, że mogłem zrozumieć i poczuć tak wewnętrznie tą tęsknotę, to oczekiwanie, że On przychodzi. Kiedy więc się modlimy do Ducha Świętego, prosząc o Jego przyjście, to On tą nadzieję nam daje. On z nami tą nadzieję buduje, bo On też się modli w nas, woła w nas. Maranata, przyjdź. W Kościele to czyni, w swoim ludzie. Więc głębia tej modlitwy jest w tym, żeby mieć tą tęsknotę, tą nadzieję, którą daje Duch Święty, błogosławioną nadzieję. I Duch Święty przygotowuje Kościół na to spotkanie. Prowadzi nas, abyśmy byli gotowi, aby obwinica, czyli Kościół, był gotowy na gody, że baranek przyjdzie, że Pan Młody przyjdzie po swoją ulubienicę i że ona musi być przygotowana. Co Duch Święty więc buduje w nas? Jaką nadzieję? Przede wszystkim daje nam pragnienie pełnego objawienia się chwały Jezusa. On będzie uznany jako ten, w którym mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. I zobaczymy go twarzą w twarz. I czystego serca będą go oglądać. Więc jeśli to pragnienie Ducha Świętego jest w nas, w naszym sercu, to buduje w nas właśnie to pragnienie spotkania z Chrystusa twarzą w twarz. I już to przeżywamy. Kiedy jesteśmy na adoracji, na Eucharystii, już otrzymujemy pierwsze dary. Dzisiaj byłem troszeczkę wcześniej w kościele przed mszą i była adoracja, modlitwa, modlitwy do świętego Józefa i był wystawiony Najświętszy Sakrament. I tak z tyłu, patrząc na tą monstrancję, pięknie było widać właśnie ciało Pana, Eucharystię w monstrancji, Najświętszy Sakrament, taką białą światło, które tam biło. I tak mają takie zrozumienie, takie radość, że przez tą dziurkę, przez ten otwór, w którym jest Najświętsze Ciało, przebija Królestwo Boże. Po drugiej stronie jest Królestwo, które przychodzi. Że przez Jezusa w Chrystusie się odbija to Królestwo Boże. Że patrząc na Niego, adorując Go, patrzę już tak, jakbym był najbliżej Królestwa, twarzą w twarz, że On przychodzi. A za Nim, za tą światłością, cała chwała nieba, Królestwa Bożego, bo wraz z Królem przychodzi Jego Królestwo. I ta adoracja, ten moment, był takim, dla mnie takim momentem umocnienia się w tej nadziei. Panie, chcę, żeby ta światłość przyszła totalnie na cały świat, aby Królestwo Boże zalało nas, naszą wspólnotę, tych, którzy przychodzą. Drugie takie tęsknota, którą budzi nas Duch Święty, którą możemy znaleźć w Piśmie, która pokazuje nam, to jest pragnienie zstąpienia miasta świętego Jeruzalem, przystrojonego oblubieńca zdobna w klejnoty dla swojego męża. To jest Apokalipsa 21:2. Kościół tęskni do wiecznego uścisku oblubieńca, gdy przyjdzie on w fale chóru niebiańskich, będziemy śpiewać błogosławieństwo i cześć i chwała i moc zasiadającemu na tronie i barankowi. To przyjście Królestwa, ten obraz jest pokazany jako obraz spotkania zaślubin. Niebo i ziemia się złączą, a centrum tego połączenia będą zaślubiny Jezusa, oblubieńca z Kościołem, z oblubienicą, z nami. To będzie najbardziej poruszający i przepiękny moment w historii zbawienia. Ten uścisk oblubieńca i oblubienicy. My jako Kościół jesteśmy oblubienicą, narzeczoną i czekamy. Jeśli Kościół odkrywa swoją tajemnicę właśnie tego, że jest oblubienicą i ma tą nadzieję, to naprawdę czas przygotowań jest bardzo ważny, aby ten moment spotkania z oblubieńcem był najpiękniejszy. To jest nadzieja i eschatologia chrześcijańska, katolicka, nasza, że wierzymy w to spotkanie, że ono do niego dojdzie. I to jest spotkanie, które jest oparte na miłości oblubieńca i oblubienicy. Najpiękniejsze, jakie można zobaczyć. I Kościół przygotowuje się na to spotkanie. I Jezus też oczekuje tego spotkania. To też czeka. To jest pragnienie, aby spełniła się modlitwa Kościoła, którą wyznajemy w modlitwie Ojcze Nasz. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pragniemy całkowitego panowania Króla, Jego sprawiedliwości, Jego pokoju, aby On przejął władzę nad tym wszystkim, aby ostatecznie zły i przeciwnik został usunięty, aby rządy i władza nad tym światem była pod panowaniem Bożym, Króla, Królów i Pana Panów. I Jego wola była w nas. Tak jak Jezus ją pełni doskonale, wolę Ojca, tak w Królestwie Bożym my wszyscy będziemy tej woli podlegli, będziemy ją czynić. Będzie to sprawiedliwość i pokój. I ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, jak mamy w błogosławieństwach, będą nasyceni. Jeśli masz w sobie pragnienie sprawiedliwości na tym świecie i pragnienie pokoju i tak bardzo mierzi cię to, albo jesteś oburzony, zirytowany, czasami już zażenowany, albo brak ci już nawet wiary w sprawiedliwość, to pomyśl o jednym, że kiedy Pan przyjdzie, sprawiedliwość się wypełni. Nie będzie potrzeba żadnych sądów. On jest naszą sprawiedliwością. Wszystkim odda według miary darów łaski i miłosierdzia. I wszyscy otrzymają tyle, ile Bóg w swojej sprawiedliwości i miłosierdziu nam udzieli. To będzie pokój. Nie będzie nierówności społecznych. Nie będzie biedy i bogatych. Nie będzie bogatej północy i biednego południa. Nie będzie terytoriów, które mają więcej i ci, którzy mają mniej. Wszyscy otrzymają w sprawiedliwości Bożej miarę, którą Bóg przygotował dla każdego. I ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. A Jezus mówi, dostaniemy miarą utrzęsioną wszystko, co potrzebujemy. On chce każdemu dać. Więc przyjście Królestwa Bożego jest naprawdę zakończeniem tej ery, tego czasu, w którym żyjemy, ucisku, walki, niesprawiedliwości, wszelkich konfliktów. Królestwo Boże to zmieni. Taka jest nadzieja Izraela, którą mieli na czasy mesjańskie, które przyjdą, i taka jest nadzieja Kościoła, którą potwierdza. To jest wiara Kościoła. Nie wszystko jeszcze mamy. Więc niesprawiedliwość, która jest, wszelkie wypaczenie pokoju i prawdy, prawa, domaga się tego, żeby Królestwo Boże przyszło. Kolejną wielkim pragnieniem, które budzi Duch Święty w nas i jest tym, który ożywia to w nas i w Kościele, jest pełnia zbawienia i zmartwychwstania ciał, aby przyodziać się w nasz niebieski przybytek, jak mamy w liście do Koryntian w 5 rozdziale, 2 list Koryntian, 5 rozdział, 2 werset, aby powstało ciało duchowe. Nasze ciała mają potencjał do życia w Królestwie Bożym, do bycia przemienionym. Nie tylko nasza dusza, która jest nieśmiertelna, a co ciało? Ciało podlega śmierci i podlega temu światu. Ale przyjdzie moment, że zmartwychwstaniemy we własnych ciałach. I to jest wiara Kościoła. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. A nie żywot wieczny bez ciała. Ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Więc będziemy żyli w ciałach wiecznie. Innych, odmienionych. Jezus, który zmartwychwstał, już to ciało uwielbione nam ukazał i miało niezwykłe właściwości. Mógł wejść mimo drzwi zamkniętych, mógł się przemieszczać, być w jednym miejscu, w różnych miejscach. Tak sobie myśląc o ciałach zmartwychwstałych, jak one będą mogły wyglądać, nie wiem, ale na pewno będą miały jakieś właściwości duchowe. Że w jednym momencie będziemy mogli być tu i tu. Jeśli mamy tak potężny wszechświat, tak potężne galaktyki, odległości, to czy będziemy mogli je przemierzać? Czy będziemy mogli je eksplorować przez całą wieczność? Nie podlegając śmierci ani zepsuciu? Nie wiem, jak to będzie, ale wierząc, że ciało zmartwychwstanie jest tajemnicą, która jest jedną z ważniejszych w Nowym Testamencie, którą Paweł mocno broni, to musi być coś niezwykłego. Dlatego też godność naszego ciała jest ważna. Dbanie o nie. A kiedy ono ma jakieś niedomagania, to też może być wołanie w nas. Przyjdź królestwo Twoje. Panie, pragnę zmartwychwstać. I wtedy dopełni się nasze zbawienie. Pełnia zbawienia. Zostaniemy odkupieni w ciele i w duszy. Już otrzymujemy te dary. Już mamy tą nadzieję, która zawieść nie może. Już mamy tą wiarę. I to jest pełnia zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. Już nie będzie tych rzeczywistości. Apokalipsa mówi, że zostaną strącone. Nie będzie już śmierci. Ani jadu śmierci, który dotyka naszych ciał. Ani szatana, głównego sprawca grzechu i pokus. I nie będzie grzechu. Bo nasze ciała już nie będą podlegały temu prawu. Pokus, pożądliwości, tego, co nas wiedzie ku pokusom. Ale będą wolne od tego. Czy widzimy tą perspektywę, do której jesteśmy zaproszeni? Czy mamy tą nadzieję, że tak będzie? Że taka jest obietnica, którą Bóg nam dał? Wspominajmy te wielkie dzieła Boga. One są wspaniałe, ale jeszcze większe rzeczy są nam obiecane. Bóg nie skończył swojego dzieła. Nie dopełnił jeszcze wszystkiego. Jeszcze przed nami jest tyle, co wierzymy, że Bóg wypełni w swoim czasie. I ostatnie takie wołanie, które możemy znaleźć i pragnienie, które daje nam Duch Święty, przybliżając do tego czasu przemiany i odnowy wszystkich rzeczy, to jest pragnienie odnowy i odbudowy wszystkich rzeczy. Według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. Aby całe stworzenie zostało wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. I zobaczcie, że jest taka kramla między Edenem, między pierwszym ogrodem, dziełem stworzenia, które było bardzo dobre, a tym nowym niebem i nową ziemią. Że wrócimy do tego, co było pierwotne, do niezwykłej harmonii świata ożywionego i nieożywionego. Kosmosu i nas samych. Piękna tego świata. Ono jest piękne, ale będzie jeszcze piękniejsze, kiedy zostanie zabrane zepsucie. Cała natura się odmieni. Nie tylko nasze ciała zmartwychwstaną, ale świat, w którym będziemy żyli, będzie przepiękny. Będzie zdrowy. Nie będzie smogu na przykład. Będzie obfity. Będzie różnorodny i pojednany w tej różnorodności. Będzie pełnia harmonii między tym światem zewnętrznym i wewnętrznym, między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią. To jest perspektywa, którą wyrażamy, kiedy mówimy: przyjdź królestwo Twoje. Oczywiście to jest perspektywa, która ma nastąpić na końcu czasów. Ale zanim to nastanie, jest też czas walki, czas boju. Apokalipsa też o tym mówi. Powstanie antychryst, podłużą się wojny, zaczną się dziać rzeczy złe i właśnie w tych momentach mamy podnosić nasze oczy i wierzyć w to, że Bóg odmieni to wszystko, co teraz jest słabe. Bóg zaprasza nas więc w tym czasie Adwentu, abyśmy nasze serca, nasze myśli zwrócili ku Niemu. Abyśmy zobaczyli to, że On zaplanował wszystko od początku do końca. Że Jego plan jest doskonały. Że rozciąga Go w czasie. I ta rzeczywistość jest zatrzymana do czasu. Przyjście Jezusa jest zatrzymane do czasu. Aż dopełni się pewna miara i dobra, i zła na tym świecie. To jest dla nas tajemnicze, że musi dopełnić się pewna miara zła, pewna miara nieprawości, o której mówi Pismo. To jest dla nas trudne, ale Bóg nie pozwoli nam zginąć. W ostatnim momencie, w ostatnim etapie historii świata On interweniuje. On uczyni wszystko tak, jak zamierzył od początku. Spełni swoją obietnicę Królestwa. Jezus powróci i zobaczymy Go. Ta obietnica jest zapisana w Ewangeliach. Tak jak mnie widzicie, powstającego z Góry Oliwnej, tak samo przyjdzie w tym samym miejsce. Więc możemy tylko budować się tą wiarą i czas Adwentu ma to nas przygotować. I też wspominam Jego pierwsze przyjście, że On już przyszedł, aby nam otworzyć tą drogę, aby tą obietnicę nam dać, aby nam pozwolić głosić Ewangelię, aby świat uwierzył, aby świat nabrał nadziei, aby świat nabrał światła, aż On powróci. To jest ten czas Kościoła. I Kościół się skończy. Czas Kościoła się skończy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Żyjemy w czasach ostatecznych. Ostatnim wieku. Ostatnim etapie historii. Kiedy ona się zakończy? Nie wie nikt. I trudno spekulować. Nie można powiedzieć, że to dziś albo jutro. Ale w każdym momencie historii, w każdym momencie naszego życia powinniśmy być gotowi. I mieć tą nadzieję, i obronić tą nadzieję. Bo to jest centrum naszej wiary. Tak jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak jak wierzymy w Jego realną obecność w Najświętszym Sakramencie, tak samo, a może nawet mocniej jeszcze, musimy uznać prawdę, że On powróci i Jego Królestwo będzie pełne. Że pełnia zbawienia nadejdzie. To chciałem Wam zostawić w tym moim przedłożeniu konferencji. Jeśli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji przez parę minut, a potem będą grupki, tak?
Cześć. Trzech pytań. Chcielibyśmy z sali złożyć trzy pytania. Pytanie, czy mamy chętnych?
Jest pytanie, tak?
Teraz mi się na końcu takie pytanie zrodziło. Czy my mamy wpływ na przyjście, na przyjście Jezusa? Bo nie pamiętam, próbuję sobie fragment przypomnieć z Pisma, czy jest coś takiego, żeby przyspieszyć przyjście Pana, nie wiem, swoim, tak. Nie wiem, postępowaniem tego, tym, co czynimy, albo nie czynimy, na przykład naszego powołania, nie? Czy mamy na to jakiś realny...
Możemy na przykład przyspieszenie przyjścia Pana możemy widzieć w paru wymiarach. Jezus ma przyjść do jednej oblubienicy. Jeśli jesteśmy podzieleni, to do kogo ma przyjść? Więc możemy przyspieszać pewne działania przez pracę na rzecz jedności, pojednania. Jeśli Pan pragnie spotkać się z nami jako z tymi, którzy są gotowi, to przez nasze czyste serce, przez sprawiedliwość, przez życie godne Ewangelii, jakby uobecniamy Królestwo Boże, a przez to też wołamy, przyjdź. Przez naszą modlitwę, przez nasze życie. Mamy współpracować z Duchem Świętym, żeby wołać. Wołajcie, nie? A kołaczącemu Bóg otworzy. Otworzy, kiedy On będzie koło, to my otworzymy i On wejdzie. Ale możemy też oczekiwać, że On tak samo w niebie czeka tego momentu. On chce się z nami spotkać. Więc trzeba podtrzymać taką tęsknotę, wołanie, modlitwę, pragnienie. Jednym z takich znaków życie zakonne, według tego nauczania soborowego, ma być znakiem czasu Królestwa Bożego. Że my jako zakonnicy dlatego podejmujemy życie Ewangelią, bo chcemy pokazywać, że oczekujemy Królestwa Bożego. Więc jeśli żyjemy tym swoim powołaniem, prawdziwie wypełniamy Boże, żyjemy z Bożą wolą, no, w jakimś stopniu przyspieszamy to Królestwo, bo je czynimy wokół nas. Budujemy Królestwo Boże i głosimy Królestwo Boże. A jak ono przyjdzie, kiedy? No, to już jest zależne od Niego, od Króla.
Czy jakieś pytania mamy?
Andrzej?
Dobra, Andrzej.
Tak mi gdzieś dźwięczą takie słowa. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. I tak się zastanawiam, jak patrzę na siebie, bardzo trudno jest mi dostrzec to podobieństwo do Chrystusa, podobieństwo do Boga. Więc ja myślę, że to odnowienie, które się dokona, ono będzie bardzo głębokie, że ja wtedy odkryję, że jestem do Niego podobny. Jak to jest?
Też chciałbym wiedzieć. Na razie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Jeszcze się nie objawiło. I ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zostało pojęte. Zrozumieć. Na pewno spotkanie twarzą w twarz, w tym takim rozumieniu biblijnym, jest największym momentem intymności, zażyłości z Bogiem. Oglądać Boga twarzą w twarz, to na tym świecie jest to niemożliwe. Nikt nie widział Boga. Jednorodzony Syn, który pochodzi od Niego, na jego obliczu jest odbicie oblicza Ojca. Tak samo na obliczu Kościoła być oblicze Chrystusa. Tak w tradycji ojcowie mówili, że my mamy odbijać Chrystusa, Kościół. Jezus jest słońcem, jesteśmy jak księżyc, który od promieni słońca daje blask. Więc mamy odbijać, ale kiedy Go spotkamy twarzą w twarz, to wejdziemy w Jego naturę, w Jego bliskość. Będziemy połączeni w taki sposób, jak nigdy wcześniej. Nie, to też w nawiązaniu jest do takich tradycji może królewskich. Stanąć przed królem, twarzą w twarz, było znakiem niezwykłej godności i nobilitacji. Nie każdy mógł przyjść przed tron. Nie? Albo ktoś, przed kimś, kto zostało zasłonięte oblicze króla. Nie? To już był jakby odrzucony. Więc to twarzą w twarz jest bardzo takim nośnym znakiem tej niezwykłej podniesienia nas do godności, że możemy twarzą w twarz. Nie na kolanach, nie w odtę, tylko twarzą w twarz. Bardzo blisko. Być może to będzie policzek do policzka. A więc to będzie coś niezwykłego.
Nie? Nie ma sali, to ja zadam pytanie. Oto. Nie zadam pytania. Uff. Jeszcze mamy.
W Konstytucji Lumen Gentium czytamy, że mamy urzeczywistniać świętość, którąśmy otrzymali od Boga w darze.
Tak.
A Pan Jezus mówi, Królestwo Boże nie przyjdzie widzialnie jest tu czy tam, bo Królestwo jest pośród nas.
Tak.
Czyli łącząc te dwa elementy, powiemy, że mamy nie tylko urzeczywistniać świętość, ale też i Królestwo tak. Boże, które jest pośród nas.
Tak.
Prawda?
Prawda.
Mamy urzeczywistniać.
Mamy urzeczywistniać, tak.
Doświadczać, urzeczywistniać. Nie tak. Gdzieś tam w niebie, ale ono jest tu, a się dopełni dopiero tam.
Kiedy przyjdzie.
Ale jak nie zaczniemy tu, to tam nie dojdziemy.
No to te przygotowania, spotkania są na dwóch poziomach. Nieba, Królestwo Niebieskie już się przygotowuje, tam święci wołają, przygotowują się, Jezus oczekuje tego dnia. Wstawia się za nami, jest stawiennikiem, jest arcykapłanem naszego zbawienia, tak mówili do Hebrajczyków, i Kościół ma się przygotowywać. Ma urzeczywistniać świętość, czyli realizować ten Boży dar, który otrzymaliśmy, bo Kościół jest święty, nie sam z siebie, tylko przez Ducha Świętego, który został nam dany, i ma budować Królestwo pośród nas, w naszych relacjach, które mają być odbiciem Królestwa i mają czynić Królestwo. Dlatego Królestwo Boże już jest, już je tworzymy, ale jeszcze przyjdzie. Tak jak mam przed zbawienie. Już doświadczam zbawienia, bo otrzymałem dar wiary i przyjąłem chrzest i w Jezusie Chrystusie jestem zbawiony, ale moje ciało jeszcze nie jest zbawione. Już coś mam, ale jeszcze czegoś, na coś czekam. Nie? I na tym polega ta tajemnica tego napięcia. Budować Królestwo i oczekiwać Królestwa. Nie można tego rozłączać. Bo czasami, kiedy mówimy budować Królestwo na własnych siłach, to możemy pójść w ideologię na przykład marksistowską. zbudujemy idealne królestwo sprawiedliwości na naszą miarę. I założenia mogłyby nawet być dobre, ale poprowadziły do tragedii. Albo możemy mieć taką drugą myśl, na tym świecie nic dobrego nas nie spotka, królestwa nie zbudujemy, tylko żeby się dostać do nieba. Jakbyśmy uciekali w duchowość, w taką gnozę, takie myślenie spirytualne. Ten świat jest zły, potępiony. Ciało jest grzechem. Materia jest, nas zabija. Uwolnić się. Uwolnić duszę z naszego ciała. To też jest druga skrajność, która nie jest katolicką, nie jest chrześcijańską. Te dwie rzeczywistości. Budować królestwo tu na ziemi, w naszych relacjach i oczekiwać i tęsknić za królestwem, które przyjdzie.
Jest możliwość jeszcze zadania pytania. Ja sobie zadam tą możliwość.
Dobrze.
Zacząłem wcześniej, to skończę. Są właśnie takie nieraz środowiska, że poruszają temat, że czasy ostateczne albo czasy apokaliptyczne. Czym na przykład można to rozróżnić jedno od drugiego? Bo to jest takie dosyć zastanawiające.
Ostateczne i apokaliptyczne to są podobne, apokalipsa i ostateczne czasy, ale każde czasy są ostateczne. Odkąd Jezus powrócił do nieba i powiedział, że powrócę wkrótce, no to jaki mamy czas? Ale kiedy On powróci, jeszcze nie wiemy, ale On to powiedział. Powrócę wkrótce. Oczekujcie. Więc każde pokolenie przeżywa swoje dramaty. To jest napisane, że czas Kościół, chyba tutaj jest napisane w Lumen Gentium, czy albo w Katechizmie Kościoła Katolickiego, że w każdym pokoleniu przyjście Pana jest zatrzymane aż do czasu. Aż dojdzie do pełni wszystkich rzeczy. Więc każdy czas jest czasem ostatecznym, czasem apokaliptycznym. I rzeczywiście takie znaki możemy znaleźć. Jak upadało Cesarstwo Rzymskie, wielu pisało o tych czasach ostatecznych. Przyszły nowe czasy. Teraz, kiedy widzimy wojny, zmienia się dużo. Na przykład jak było milenium, 2000 rok, nie? To sami to przeżywaliśmy, że ojejku, wszystkie komputery padną. Bo zegar... Coś zatrzyma się i będzie wielki kryzys, nie? Ktoś jeszcze daty wyznacza. My tego nie robimy. My żyjemy nadzieją, ale musimy być świadomi, że to, co się dzieje na świecie, są jakimiś znakami dla nas, że Królestwo Boże jest blisko. Że te wojny, nieprawości, a nawet kataklizmy są znakami apokalipsy. Możemy za nimi widzieć coś więcej. Nie grozę, ale nadzieję. To jest ta różnica, jaką my mamy wobec tych, którzy nie mają tej nadziei. Nie?
No dobrze, to może już zakończymy serię pytań. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Brawa. Dziękuję.